Chwała Bogu. Halleluja. Jak dobrze, że macie jeszcze siłę. Tutaj taki wyrazy no też uznania dla, no na przykład, czy nie mam pogłosu trochę, czy mi się wydaje, chociaż pogłos to jest na tej sali cały czas. 3 godziny snu, poczucie choroby, ale jednak wie, że są jakieś wartości, które można wziąć właśnie w tym dniu, a nie w innym, więc nie odkłada tego na później, a bierze teraz, co się da. No i chwała Bogu. Chciałbym dzisiaj, w tym czasie, który zaplanowałem, przekonać siebie do tego, że Bóg jest dobry. I to jest, myślę, że naprawdę trudne zadanie. Ale będę próbował. Myślę, że bardzo dużo pracy w tym kierunku zostało już wykonanych przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego, przez Kościół, przez wszystkie rzeczy, które spotkałeś, książki, konferencje, modlitwy. To wszystko było przekonywaniem naszego serca, docieraniem do nas, oczywiście z wieloma sprawami, ale gdzieś background tego, jakieś tło, to oczywiście stanowi ta wielka prawda, że Bóg jest dobry. Więc co pewien czas przekonuje Kościół, że Bóg jest dobry i też co pewien czas czuję, że również własne serce muszę do tego przekonywać, a te chwile, te okazje, aby się przekonywać, pojawiają się na przykład przy każdego rodzaju ciemnej dolinie, czy przy każdego rodzaju doświadczeniu, które spotykamy, i ono wystawia coś w nas na próbę. I wtedy ta kwestia przekonywania się o tym, że Bóg jest dobry, naprawdę okazuje się być niezwykle ważne. Też zauważyłem, że brak takiego głębokiego przekonania, że Bóg jest dobry, sprawia, że nie potrafimy być Mu do końca z serca posłuszni, nawet tak jak bardzo byśmy tego chcieli. Do końca chcemy i potrafimy być Jemu posłuszni, gdy do końca jesteśmy przekonani, że On jest dobry. I stąd to przekonywanie, stąd to pewne zmaganie się tą prawdą z wiarą, ze stanem duchowym Kościoła i też z własnym. I za chwilę do tego dojdę, ale najpierw kilka rzeczy na temat konferencji. Myślę, że warto powiedzieć, zwłaszcza też, że stanowię ten organizacyjny pion tego wydarzenia. Też przy obiedzie dzisiaj sobie rozmawialiśmy o tym, że to już 29. konferencja, to całkiem długo. Właściwie nie chodzi o to, że delektujemy się tym, że wytrzymujemy, damy radę, pchamy te taczki i jeszcze mamy siłę, jeszcze żyjemy, to może popchamy. Na pewno nie o to chodzi. Bardziej w tym chodzi o pewne przekonanie, że tak ma być. Że to jest coś, co Bóg nam wspólnie dał i nie odwołał tego projektu. Też wielokrotnie w ciągu tych 29 lat, to całkiem wydaje się sporo, kilkakrotnie pytałem się Ducha Świętego, czy na pewno to ciągnąć, czy nie jest to jakoś na siłę, nie jest to jakieś wymuszone, no nie wiem, trzymanie się zasady wierności, bo to wierność sama dla siebie nie jest tutaj żadną wartością. Wierność temu, co jest nam zlecone, jak długo wiesz, że jest to zadanie dane z nieba. Wtedy dodana do tego wierność ma sens. Ale wielokrotnie odbierałem to, że mam to trzymać, ma to być, jak długo nie wiem, do tej pory niezmieniona została decyzja, a więc w tym trwamy. No i jest to ciekawe doświadczenie. Nazwa tej konferencji sugeruje to, że została powołana z wiarą, z wizją przebudzenia. Więc zmierzamy w tym kierunku, machamy do przebudzenia cały czas, z daleka, czy może już jest bliska, to się okaże w końcu. No i też przy tym obiedzie wspomnieliśmy z Karolem o tym, jak to było, gdy 29 lat temu zaczynaliśmy. Nawet gdzieś są zdjęcia z tej pierwszej konferencji w Kutnowskim Domu Kultury. Jakieś wideo nawet kiedyś wrzuciłem do sieci. Nie jestem pewien, czy na stronie konferencji teraz łatwo to odnaleźć. Jeśli nie, to spróbuję dopracować to, bo serwery się zmieniają, linki również, ale gdzieś tam z pierwszej konferencji to wideo jeszcze istnieje. Karol jest tam nie do poznania, jeśli ktoś nie wie, że to on. Chociaż są takie pewne maniery głosowe, pewne style podejścia do publiki, no, się powtarzają. Niezwykłe doświadczenie. Pamiętam, że gdy się konferencja ta pierwsza rozpoczynała jeszcze wówczas z Maćkiem Bliźniakiem, już nie żyjącym od wielu lat, siedzieliśmy na scenie, no chyba naprawdę podłamani pomimo wszelkiego pozytywnego wyznawania, podłamani faktem, że sala była kompletnie pusta i gdy wybiła 15, weszły 3 osoby jakieś z plecakami. Więc rozważaliśmy ten obraz w takiej analogii do nazwy, jak to się ma. Łącznie wtedy się przez tą pierwszą konferencję przewinęło chyba 50 osób. Mieliśmy, jak już się rozkręci konferencja, fajni mówcy, fajne przesłania. Oni wszyscy lubią żartować, ale też mają takie głęboko sięgające swoje teksty. Fajne uwielbienie, takie pełne spontaniczności i takie płynące. Dało nam dużo radości, no ale ta konfrontacja, gdy się to zaczyna i wchodzą 3 osoby na salę, a my śmiemy proklamować przebudzenie, to nie brzmiało zbyt radośnie. Ale pamiętam, że na tej konferencji też dostałem silne przekonanie, zanim się ona skończyła, do tego, żeby wyczytać głośno, ogłosić ten fragment z księgi proroka Ageusza, że oto, co widzicie dzisiaj, a oto, co też ja dla was przygotowuję i że przyszła chwała tego domu będzie inna. I oczywiście nie chodziło tutaj tylko o rozumienie tego domu w sensie konferencji w Kutnie, tylko generalnie tego, na co my czekamy w Polsce, jako Kościół, który przedziera się, idzie do przodu, niezależnie od tego, jakiego rodzaju kłody napotyka. No i przez te lata, już 29. konferencja, naprawdę się wielu gości przewinęło, wiele relacji mogliśmy zbudować, wielu bardzo ciekawych pastorów, część z nich nawet już nie żyje, wielu się tutaj przewinęło. Chyba w skali tych lat to będą 1000 ludzi, którzy odwiedzili tę konferencję w Kutnie. Ale zawsze to, co było dla nas cenne, to ten czas spędzony na relacjach, spostrzeżenie, że dla wielu ludzi cenne z jednej strony są wykłady, ale czasami te rozmówki przy kawie, te dyskusje na korytarzu są, wygląda na to, że równie cenne. Oraz te rozwinięte posługi indywidualne w tych pokojach, to też jest pewna ciekawa wizja. Myślę, że ona znajdzie swoje zastosowanie też w momencie, kiedy z powodu poruszenia w tym kraju Bóg dokona też przyrostu kościołów, że będzie można z tego zaczerpnąć pewien wzór posługiwania ludziom indywidualnie, bo wiadomo, że samo nabożeństwo w sobie, tylko takie napełnianie naczyń poprzez mikrofon, poprzez nauczanie, to jest oczywiście bardzo ważne, ale ważne wiedzieć, że nie może być i nie jest wystarczające. Dlatego te różne służby, całe życie z pasją, żeśmy starali się wskrzeszać, uruchamiać, udostępniać miejsca i dzięki Bogu to się, myślę, że bardzo fajnie udaje. Amen? Tutaj w tym momencie nie jesteście w stanie powiedzieć za wszystkich, bo cały czas jest taka fluktuacja na tej sali, ale cały czas te służby działają. No i wracając do nauczania o tym, że Bóg jest dobry, to jest prawda, którą my wyśpiewujemy. Nawet sesja wcześniej, ta długa godzina uwielbienia kończyła się pieśnią. Przypomnij, proszę cię, co to była za pieśń, w której... Panie, dobry jesteś, wierny. Jakoś tak się szło? Jeszcze raz? Przytocz słowa. Panie, mój, ty jesteś wierny. Panie, mój, ty jesteś dobry. Tak. I co to za mądrość, co to za argumenty, co to za dowodzenie? To nie jest dowodzenie, to jest oświadczanie. Myślę, że coś takiego jak nauczanie o tym, że Bóg jest dobry, oczywiście można przekazać w formie nauczania. I z jednej strony tak chcę to czynić, a z drugiej wiem, że nie każdy potrzebuje być tyle nauczany na ten temat, co czasami trzeba to po prostu wypowiedzieć, ogłaszać na takiej zasadzie, jak to czytamy chociażby w większości psalmów. Chciałbym wam kilka z nich na początek przeczytać, abyście słuchając tego nie czuli się przekonywani, tylko czuli się częścią oświadczania. A to oświadczanie to jest po prostu wypowiadanie do swojego serca, do swojego ducha, do swojego życia, takich prawd, z którymi chcemy się integrować, chcemy, żeby one dominowały w nas bez względu na okoliczności. Amen. Pozwólcie więc na kilka fragmentów, które mają w sobie jedynie taką moc oświadczania. I to są fragmenty, które równie dobrze możemy wziąć, otworzyć sobie, gdy mamy czas uwielbienia, modlitwy. Wstajesz z Biblią i mówisz: Panie, jesteś dobry, tak. Panie mój, Ty jesteś wierny. Alleluja. No i oto różne fragmenty, które można w takich szczególnych momentach wyczytać sobie, przemówić nimi do siebie samego. I w tym momencie to nie jest żadne nauczanie. Ezdrasza 3:11. Zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry, że Jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Nie wiem, czy miałeś takie czasy, dni czy godziny modlitwy. Ja miałem. Czasami tym więcej takie fragmenty wyczytywałem do siebie, im bardziej wszystko chciało temu zaprzeczyć. Ale czasami po prostu z powodu obecności, która przychodzi, mówimy takie rzeczy. Jeremiasza 33:11. Słychać jeszcze będzie głos wesela, głos radości, głos oblubieńca, oblubienicy. Słychać będzie głos tych, którzy przy skakaniu, nie, przy składaniu, pewnie ze skakaniem też, dziękczynnej ofiary w domu Pana mówią: dziękujcie Panu zastępów, gdyż Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Amen. Treny 3:25. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Może przynajmniej raz spróbuję zasugerować Wam. Spróbuj powtórzyć ze mną to do osoby, która jest gdzieś blisko Ciebie. Treny 3:25. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa. Dla duszy, która Go szuka. Do siebie też. Wspaniale jest takie słowa mówić, otwierać, czytać do siebie. Nahuma 1:7. Dobry jest Pan, ostoją w dniu ucisku. On zna tych, którzy Mu ufają. Psalm 34:9. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. I takich jest całkiem sporo. Psalm 136. Rozpoczyna się słowami: wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. Wysławiajcie, albowiem jest dobry. To jest po prostu psalm będący pieśnią, modlitwą, nie argumentowaniem, nie nauczaniem, ale oświadczaniem. Myślę, że każdy z nas, aby prawdziwie wzrosnąć w mocy chwały, w mocy namaszczenia, potrzebuje spędzać o wiele więcej czasu na oświadczaniu swojej duszy, że Bóg jest dobry, niż nawet na samym nauczaniu, chociaż ono też jest potrzebne i nim się na chwilę teraz zajmę. Pan Jezus oświadczył w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, znany przez 10:11, powiedział: ja jestem dobry pasterz. Wspaniała rzecz. W Jana 14 rozdziale powiedział: idę przygotować wam miejsca, a kiedy pójdę i przygotuję, przyjdę, zabiorę was do siebie. Trwajcie we mnie, wierzcie. Wspaniałe obietnice. To jest piękne. I wszystko jest dobrze, kiedy tego słuchamy, gdy niczego nam nie brakuje, gdy pieniądze się zgadzają, gdy jest praca, gdy nikt nas nie prześladuje, nie biczuje, kiedy nie mamy rozterki w naszej duszy, wtedy to jest proste. O wiele gorzej z tymi faktami jest, kiedy zaczyna tobie brakować różnych rzeczy, a szczególnie kiedy wchodzisz w jakiś taki traumatyczny okres w swoim życiu, gdzie naprawdę nie wiesz, co zrobić i dopada cię rozterka, a może choroba, której nie potrafisz wygonić, a może opresja, której nie umiesz zrzucić, lub po prostu jakaś tragedia, które się zdarzają przecież nawet wierzącym. I wtedy rozpoczyna się seria pytania na nowo. Tych samych rzeczy, które są oczywiste, pytamy się na nowo: co z Bożą dobrocią? Jest wojna, giną niewinni ludzie. Co z Bożą dobrocią? Spotykasz niewierzących lub tych, którzy mówią, że zagubili się we wierze. chyba tych jeszcze więcej spotkam niż ateistów. Spotykam tych, którzy nie wiedzą, w co wierzyć, ponieważ tak złe rzeczy się dzieją. W zasadzie świetną terapią na te kwestie jest oczywiście film Chata, który co pewien czas jestem w stanie oglądać od nowa. Przynajmniej takie dobre etapy tych dyskusji. Świetny jest i film, i książka, ale no nie wszyscy ją przeczytali. Ludzie, których spotykasz, nie przeszli terapii przez takie świadectwa czy powieści. I co wtedy? Wtedy rozpoczyna się tak naprawdę taka trudna sytuacja, że ty przekonany, że Bóg jest dobry, ty, który rozumiesz, że Pan przeprowadza cię nawet przez ciemną dolinę, spotykasz osobę, która jest rozbita, rozgoryczona tym faktem, że dobroć Boża wcale do tej osoby nie dociera, jest nieoczywista, nienamacalna, niewidoczna, trudna, a nawet człowiek nie jest w stanie w nią wierzyć, bo tak okropne rzeczy wydarzyły się w jego życiu i tak okropne rzeczy dzieją się na zewnątrz, że właściwie to człowiek myśli, że cały świat tkwi w złem i to jest w Biblii naprawdę oczywiście, ale myślą, że to całe zło nie ma żadnego miejsca w sobie na Bożą dobroć. No i co wtedy? I może tylko człowiek, który uspokoi na chwilę swoje serce i zacznie rozsądnie myśleć, jest w stanie przyjąć jakieś wyjaśnienie, bo osoby, które są rozbite złem, które je otacza, może taki marny przykład chcę przytoczyć, ale zauważyłem, że osoby, które mają poważną rozterkę w swoim życiu, ja miałem okazję spotkać niedawno nawet rodziny takie, gdzie trauma, zderzenie z kompletną ścianą, skradająca się wręcz tragedia sprawia, że osoby pod wpływem, no nie wiem, czy to jest adrenalina, czy to jest taki szok, nie wiedzą co zrobić, tak jakby ktoś był na wojnie i nie wie czy przeżyje, to osoby nie są w stanie niczego dłużej słuchać, są rozproszone, są w pewnym amoku, nic do nich nie dociera, jedyne co potrzebują, to tak jak ktoś to tonie, chwycić się czegoś, co uratuje ich z dramatycznej sytuacji i nie znają Bożej dobroci i jeśli jej nie rozumieją i nie słyszeli niczego przekonującego, dla nich świat może być po prostu straszny. Co takim osobom możesz uczynić? Nie wiem tak naprawdę. Może to są momenty, gdzie możemy te osoby przytulić, głodnego nakarmić, napoić, przez chwilę uratować ich życie, jeśli to będzie możliwe, objawiać im Bożą dobroć przez nas, bo to nasze ręce są do tego, żeby tą Bożą dobroć podawać. Nauczanie natomiast na ten temat mogą przyjąć później, gdy się uspokoją, nakarmią, prześpią, może dostaną jakiś pieniążek, który wyratuje ich z opresji i może potem przekażesz im jakieś nauczanie, które sam najpierw potrzebujesz, ja potrzebuję mieć ugruntowane w sobie. I oto, co na ten temat bym był skłonny powiedzieć na tą chwilę. Na pewno nie są to wszystkie mądrości świata, ale coś, co wydało mi się, że można sobie samemu zaserwować, to po pierwsze, jako człowiek wierzący biblijnie, świadomy Boga, który przyjął Jezusa, jest narodzony na nowo, który wierzy, że Bóg jest dobry, potrzebujemy przekonać siebie, że Bóg jest dobry i chce tą dobroć nam objawiać zawsze, ale Jego dobroć nie przyjdzie do nas bez interakcji. Takie słowo, którego lubię często używać, że Boża wola, jakkolwiek jest wspaniała wobec naszego życia, nie przyjdzie i nie objawi się tylko dlatego, że jest Bożą wolą, ale dlatego, że my na nią w sposób czynny odpowiemy. Bóg w swej dobroci wysyła całe dobro do nas, ale my możemy je przyjąć w określonych warunkach. W jaki sposób jest ona warunkowa? To znaczy, powiem, z jednej strony On jest dobry bezgranicznie, Jego miłość, agape, jest bezwarunkowa, ale żeby do nas dotarła, my musimy dać Mu, może takiego też słowa użyję, szansę, aby tą dobroć nam objawił. To znaczy, że Bóg w takim razie, który jest absolutnie dobry, Jego natura jest doskonale dobra, piękna, pełna miłości, chce dotrzeć do nas i wylać się na nas ale to tak jakby Bóg chciał powiedzieć między wierszami: daj mi szansę, abym objawił Ci swoją dobroć. Pragnę z pasją, byś jej doświadczał. Umożliwiaj mi to. Panie, jak no ja Ci nie umożliwiam, żebyś Ty mi dobroć okazał. O niczym innym nie marzę. Ten, kto ma problemy ze zdrowiem, z rodziną, tarapaty, opresję, z finansami, o niczym innym nie marzy, jak to, żeby Jezus, który mówi, że jest dobry, to życie w obfitości, jak to, jako pasterz obiecał, żeby mu je właśnie teraz okazał. No Panie, marzę, a Ty mi mówisz, żebym Ci dał szansę? Właśnie tak. I chodzi o to, że szansę, jaką my mamy dać Bogu, by objawił tą dobroć wobec nas, tą szansę Bóg werbalizuje w swoim Słowie. A zatem po to otwieramy Biblię, po to ją nazywamy Słowem Bożym, żeby w tym Słowie wyczytać, jak ta szansa ma miejsce, którymi drzwiami mamy tą Bożą dobroć wpuścić do naszego życia. No i jedna z rzeczy, która może wydać Wam się oczywista, gdy Wam przytoczę słynne zdanie, że Bóg pokorną łaskę daje, albo uniżcie się przed Panem. Kiedy my uniżamy się przed Nim, kiedy pokutujemy, kiedy wyznajemy przed Nim grzechy, kiedy porzucamy swoją własną drogę, której jesteśmy świadomi, że jest własna, nie jest Jego. To jest pierwszy, najważniejszy krok, żeby dać Bogu szansę, by okazał swoją dobroć. Amen? Druga rzecz, która jest bardzo ważna, kiedy uniżamy się przed Nim, kiedy wychodzimy poprzez pokutę z miejsca takiego zaparcia się, takiego zacietrzewienia, to druga rzecz to dajmy Bogu szansę, by okazał się nam dobry, po prostu poddając się Jemu w prowadzeniu. Takie to wydaje się szalenie proste. Całe moje życie, w którym oczywiście miało miejsce wiele błędów, no i cierpienia nie będę ukrywał, że też, to powiem, że oczywiście te miejsca jakiegoś cierpienia czy doświadczenia, które były, że tak powiem to ujmę, niezawinione, kiedy miałem absolutną świadomość i czyste sumienie, że nie wynikają z mojego błędu, to te miejsca życia w pewnym sensie przynosiły chwałę. Jest pięknie doświadczać Boga, kiedy jest wojna czy prześladowanie, a Ty wiesz, że to ma miejsce tylko dlatego, że należysz do Jezusa. To w tym bólu akurat jest chwała i poczucie czegoś niesamowitego. Ale czym innym jest, kiedy nie doświadczasz Bożej dobroci z powodu swojego błędu i nieposłuszeństwa i po czasie myślisz sobie, wiedziałem. Wiedziałem, że popełniam błąd, a jednak go popełniałem. To jest coś, o czym często nauczam na różne sposoby, że my mamy taki problem z mądrością, że jesteśmy mądrzy, nawet kiedy popełniamy błąd, bo wiemy, że go popełniamy, a jednak to robimy często. No i pytanie, w związku z tym, kiedy zachodzi błąd, nie wiem, czy nie mieliście takich momentów pretensji do Pana Boga. Popełniasz błąd, który zamyka w jakiś sposób doświadczanie Bożej dobroci, więcej nie doświadczasz w swoim życiu czy w jakimś obszarze, czyli jest źle, a następnie masz poczucie pewnego żalu do Boga, że jakoś się bardziej nie przyłożył, żeby Ciebie zatrzymać przed popełnieniem błędu. Mieliście takie rozterki? No ja w swoim sercu wielokrotnie i z takimi nutami wiedziałem, że jestem nieuzasadniona pretensja do Boga. Na Boże, dlaczego pozwoliłeś, żebym ten błąd popełnił? No? I najgorsze, że jeszcze nie objawiłeś to, że popełnia błąd, ale to czemu mi nie pomogłeś go nie popełnić? I taki dramat tyle razy w moim życiu się wydarzył, że pomyślałem, to czego za tym brakuje? Czyli Bóg jest dobry, czeka z pakietem dobroci, cały czas chce mnie błogosławić, jak mówi Słowo Boże, dawać łaskę za łaską, z obfitości swojej wylewać na mnie, ale okazuje się, że On ma swój sposób i ten sposób to są po prostu te momenty, w których ja dokonuję tego, czego On ode mnie oczekuje. W ogóle nie wiem, ilu z Was zobaczyło, że radość Ducha Świętego to jest taka niesamowita pieczęć potwierdzająca każdy dobry krok, który robimy w posłuszeństwie Bogu, który robimy w zgodzie z wizją, w zgodzie z prowadzeniem. Ale to też działa w drugą stronę, kiedy nie robimy w zgodzie z Bożym prowadzeniem, że gdzieś mamy takie dotknięcie smutku. A czasami to nieposłuszeństwo może skutkować po prostu zamykaniem drzwi Bożej dobroci. I to nie znaczy, że On rezygnuje z nas, że już teraz od tej pory będzie to oznaczało, że nas karze. Myślę, że nie trzeba was przekonywać, że Bogu nie chodzi o karanie. Bądź nieposłuszny, a masz, dobrze ci. Myślę, że możemy śmiało wierzyć, że Bóg bardzo często jako kochający Ojciec cierpi z nami, gdy my niepotrzebnie wchodzimy w jakieś maliny. I że On pracuje na tym, żeby wyciągnąć nas z miejsca, gdzie Jego dobroć się nie objawia. Ale bardzo ważne, byśmy spróbowali sobie to zwyczajnie poukładać, że wiele cierpienia po prostu przychodzi zwyczajnie dlatego, że nie mamy tej determinacji, czy tej mocy posłuszeństwa takiego skutecznego, które pomoże nam podążać za Jego śladami. Może zatem tak bym spróbował to zdefiniować, że Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki i On chce nas częstować swoją dobrocią i obfitością, bo jest Panem, który przyniósł życie w obfitości, ale umożliwianie Jemu, by to czynił, dawanie Mu szansy, by to czynił, polega na tym, że po prostu idę Jego śladami i wchodzę w każde miejsce, w którym On mówi, że chce tą dobroć na mnie po prostu wylać. Wydaje mi się, że to jest właściwie proste. Tak jak w ogóle każda fundamentalna prawda jest i prosta, i może najbardziej skomplikowana w praktyce. Przecież ten 28 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, w którym czytamy tą całą serię błogosławieństwa, to tak jakby Bóg chciał zademonstrować, mówiąc tam kilkadziesiąt razy, jeśli zrobisz to, jeśli zrobisz tamto, będę ci błogosławił. To tak jakby Bóg chciał powiedzieć, jedyne o czym marzę, to żeby ci błogosławić. Ale z powodu tego, jaki jest świat, że to nie jest raj, gdzie to dobro kapie po prostu z każdego drzewa i z każdego miejsca, więc tą moją dobroć będę wylewał tobie w miejsca, które ci teraz właśnie chcę zasygnalizować. A więc posłuchaj. Jeśli zrobisz to, będę ci błogosławił w tym. Zrobisz kolejny krok, pobłogosławię ci w tamtym. Ktoś żyjący w Nowym Testamencie mógłby powiedzieć, no zaraz, w Chrystusie jestem ubłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem, więc właściwie to już chyba nic nie muszę robić, żeby być błogosławionym. Wydaje mi się, że mamy taki pewien dysonans w połączeniu tych rzeczy, bo Stary Testament to jest błogosławieństwo za posłuszeństwo, w Nowym masz wszystko ekstra, gratis, tak po prostu na starcie. I co w związku z tym? Nie zamierzam za mocno tego w tym momencie wyjaśniać. Akurat w książce tej grubszej, którą napisałem, poświęciłem specjalnie, bo miałem powody, pewien rozdział, w którym starałem się wyłuszczyć na podstawie Słowa Bożego, że chociaż mamy wszelkie błogosławieństwa w Chrystusie, to zauważmy, że wszelkie nie spada na nas nagle tu i teraz, bo uwierzyliśmy, tylko wszelkie spada przeznaczonymi do tego kanałami. To tak na zasadzie błogosławiony ten, który daje jałmużnę, no dostaje błogosławieństwo, kiedy tą jałmużnę oddaje. Na przykład jesteśmy błogosławieni przez Kościół, wzajemnie zasilające się stawy, przyjmujemy tą Bożą dobroć od innych, no wtedy, gdy z nimi mamy społeczność, tak? No, gdy jesteś sam w domu, nie dostaniesz błogosławieństwa bycia w ciele, tylko dopiero, kiedy jesteś w danym miejscu. Jest bardzo wiele aspektów Bożej dobroci i błogosławieństwa, które Bóg nam daje, kiedy jesteśmy w miejscu, w którym chce nam dać. To w pewnym sensie koresponduje chociażby z tymi miejscami w Starym Testamencie, gdzie Bóg mówił o błogosławieństwie, które wylewa w określonych miejscach. Najczęściej kojarzymy to jako coś za coś, uczynek, a więc nagroda. Ale pomyśl o tym inaczej. Może to jest raczej okazja, aby w tej okazji Bóg mógł przyjść do ciebie, bo taki jest Jego plan, po prostu. A więc Bóg jest dobry zawsze. Jeśli ta dobroć do nas nie dociera, to po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że nie jesteśmy w miejscu, w którym On tą dobroć chce w nas po prostu włożyć. I pamiętacie historię Lota, o której przy przeróżnych okazjach można mówić, z okazji wielu tematów, no ale jedna z rzeczy, gdy on się rozstawał z Abrahamem, pamiętacie, że był majętnym człowiekiem. Miał wielu sług. Tak wielu i tak wielki dobytek, że jego dobytek miał problemy i ścierał się z dobytkiem Abrahama. Dlatego się rozdzielili. A potem w końcowej historii Lota widzimy, że on ucieka z Sodomy i Gomory, na którą spadł ogień i siarka. Ucieka w zasadzie bez jakiegokolwiek majątku. Co się z jego majątkiem stało? Gdzie to wszystko jest? Czemu taki fatalny koniec? Gdzie cała jego służba, drużba? Gdzie to wszystko? To jest jakiś jeden z przykładów mówienia o tym, jak to człowiek, który miał wiele dobra, stracił je, ponieważ poszedł w niewłaściwe miejsce. Czy to znaczy, że Bóg już nie chciał mu dłużej błogosławić, że Bóg się zmienił, pogniewał? Myślę, że problem jest zawsze po stronie człowieka, nigdy po stronie Boga. Że widocznie nie był w miejscu, w którym Pan chciał błogosławić go dalej. I takich przykładów można mnożyć. Cała historia Izraela opowiada o tym, jak Bóg nieustannie mówił do nich o tym, że pomnoży ich, że rozszerzy ziemię, że pobłogosławi, że da im więcej, uczyni możniejszymi, silniejszymi, większymi, da im więcej szczęścia. No wszystko, czego potrzebują, tylko niech zrobią to, o co ich prosi. I kiedy jednak działo się inaczej, kiedy była ich ziemia rozgrabiana, kiedy byli brani do niewoli, kiedy poganie napadali zewsząd, rozdzierali ich na kawałki, to o czym to świadczyło? Że Boża dobroć się zachwiała, czasy się zmieniły. Oczywiście rozumiecie dobrze, że to były zawsze konsekwencje ich grzechu, ale pomyślmy o tym z tej perspektywy, o której teraz mówię, że nie byli w miejscu i nie byli w sposobie, który Bóg chciał wlać swoją dobroć. Czyli pomyślmy, że Bóg jest dobry zawsze, ale mówi nam, jak ma wyglądać naczynie, do którego On tą swoją dobroć wleje. Czyli w zasadzie by w doświadczeniu dobroci chodziło o to, byśmy chodzili z naczyniem, w które Bóg chce tą dobroć wlać, a wtedy będziemy mogli zawsze z tego czerpać i w obfitości, bo wiemy, że Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, On chciał, żeby o tym śpiewać, chciał, żeby tym żyć, chciałbyśmy tak Boga interpretowali i nigdy inaczej, i żeby to było naszą pieśnią, naszą mocą, naszą proklamacją, aklamacją, flagą, prorokowaniem i wszystkim innym. Halleluja. Halleluja. Tak jest. Tak jest. I teraz na koniec tego opowiadania o Bożej dobroci chciałbym poprosić Ciebie, żebyś zainwestował 3 minuty swoje w jakąś osobę, może jedno, może dwie, które mógłbyś sobie upatrzyć gdzieś tutaj na sali. Może to być najbliższa osoba. I żebyś tą osobę przekonał do Bożej dobroci, może niekoniecznie nauczaniem, może ogłaszaniem, jeżeli będziesz to czuł, a może po prostu modlitwą. Może po prostu Duch Święty Ci objawi, co ta osoba potrzebuje i będziesz mógł tej osobie coś szczególnego powiedzieć. A jeżeli nie będziesz miał czegoś podobnego, to po prostu módl się, aby naczynie na Bożą dobroć w życiu tej osoby powiększyło się, a jeśli ktoś go w ogóle nie ma, bo zgubił, to żeby znalazł i żeby zaczął kosztować, że Pan jest dobry. Te 3 minuty poświęćmy na to, a potem zapraszam na przerwę. Oddajmy Bogu oklaski i znajdźmy kogoś, z kim się możemy pomodlić.